Według oficjalnej biografii Putin w czasie pracy jako oficer KGB w NRD w latach 80. był jedynie nudzącym się, wysłanym do peryferyjnego Drezna tłumaczem. Jednak wiele poszlak wskazuje na to, że zaangażowany był w jedno z kluczowych zadań radzieckiego wywiadu – obchodzenie technologicznych sankcji. Instytucje, które od lat 60. pracowały nad wykradaniem zachodniej techniki, istnieją do dziś, a po inwazji na Ukrainę znów weszły na najwyższe obroty. Dlaczego szpiegostwo technologiczne, mimo dużych sukcesów, nie uratowało, lecz pogrążyło ZSRR? I czy w takim razie pomoże dziś Rosji? Cześć, z tej strony Bartosz Paszcza, jestem analitykiem danych i analitykiem technologii. W mediach mówię i piszę też o plusach i minusach rozwoju technologicznego. A część z Was kojarzyć może mnie na przykład z poprzedniego podcastu, czyli z CepTechu. Tutaj, w podcaście, w którym Paszcza paszczą mówi o technologiach, ruszymy w podróż przez trwającą erę techniki, od pierwszej maszyny parowej po komputery kwantowe i jeszcze dalej. Zapraszam. Jest ciepła wiosna 1986 roku w Dreźnie, w samym sercu NRD. Pewien nieco ponad 30-letni Rosjanin odprowadza do żłobka swoje dziecko. Następnie uda się do niewielkiego, lokalnego biura KGB, gdzie oficjalnie pracuje jako tłumacz. W czasie, kiedy w nieodległym Berlinie tysiące KGBistów toczy szpiegowskie pojedynki z zachodnimi agentami, w peryferyjnym Dreźnie w biurze placuje zaledwie 6 agentów. Rosjanin zasiądzie za biurkiem i wraz z kolegami przez 8 godzin będzie przerzucał jakieś nudne prasowe doniesienia i papiery. Wieczorem z kolei pójdzie do swojej ulubionej lokalnej piwiarni, Amtor. Władimir Putin, bo to o nim mowa, lata później będzie twierdził, że jego praca była tak nudna, że przez picie piwa przytył w tym czasie 12 kg. Cóż, każdy 30-letni facet, któremu zdarza się przybrać na wadze, chciałby po przybraniu takiej ilości kilogramów wyglądać tak dobrze, bo zdjęcia z tego okresu wcale nie potwierdzają dodatkowej wagi Władimira. Co więcej, wiemy, jak rzadko szpiedzy dostają pozwolenie na opisanie swoich wspomnień, ale tak się akurat złożyło, że kolega z biurka obok Władimira Putina dostał takie pozwolenie, wydał chyba najnudniejszą szpiegowską książkę, jaką mogła powstać. Opisuje w niej to, jak nudna i żmudna była praca tłumacza KGB właśnie w Dreźnie. Opisuje brak przygód, które właśnie wraz z Władimirem przeżywali w tym okresie. Ta wersja nie trzyma się kupy. Drezno wydawało się być na uboczu, ale właśnie dlatego stało się centralą jednego z najważniejszych zadań wywiadowczych aparatu NRD oraz ZSRR – kradzieży technologii i obchodzenia sankcji. Wiele, w tym wspomnienia współpracowników Władimira z NRD-owskiej Stasi, wskazuje na to, że Putin był w te działania zaangażowany. Tak twierdzi Catherine Balton w książce Ludzie Putina. Szpiegostwo technologiczne jest oczywiście ważne dla każdego mocarstwa i nie ma w tym nic dziwnego, ale akurat dla ZSRR było to kwestią przeżycia, a finalnie stało się powodem upadku, pomimo, paradoksalnie, odnoszenia sukcesów. Żeby zrozumieć, dlaczego tak było, musimy się cofnąć o 20 lat, do lat 60. Związek Radziecki po II wojnie światowej zaskoczył świat tempem swojego technologicznego rozwoju. Również dzięki szpiegom skonstruował szybko własną bombę atomową, a później jako pierwszy zademonstrował bombę termojądrową. Radziecki program rakietowy i kosmiczny w latach 50., również dzięki wsparciu naukowców pozyskanych z podbitych Niemiec, wyprzedził Amerykanów. Czego dowodem było oczywiście wysłanie na orbitę najpierw Sputnika, a następnie Jurija Gagarina, co wprowadziło popłoch w amerykańskiej polityce. Ale ta równowaga, czy nawet okresowa przewaga ZSRR została zagrożona już na początku lat 60. W rywalizacji mocarstw pojawił się nowy wynalazek – mikrochip. W Dolinie Krzemowej powstawały coraz to nowe generacje krzemowych układów. Dotowana przez państwo konkurencja między firmami w Kalifornii prowadziła do szybkiego postępu technologii. Chipy dziś kojarzymy z urządzeń, które trzymamy w rękach, które używamy jako konsumenci, ale one od początku były elementami broni. Już pierwsze serie mikrochipów trafiły do rakiet balistycznych Minuteman. Inne pomagały naprowadzać, kontrolować rakiety, czy też rozwijać technologię radarową. I ZSRR próbował oczywiście odpowiedzieć. Zachwycony wizytacją w biurze projektowym przemysłu elektronicznego Nikita Chruszczow zatwierdził na początku lat 60. plany budowy Zielonogradu, radzieckiej odpowiedzi na kalifornijski high-tech. Radzieccy naukowcy, w tym pewien sympatyk komunizmu, który uciekł z Zachodu po latach pracy w mikroelektronice, przekonywali wówczas Chruszczowa, że człowiek sowiecki może dogonić Amerykanów, jeśli tylko dostanie odpowiednie środki. Decydujące dla kierunku rozwoju ZSRR było jednak inne spotkanie, które odbyło się niemal równolegle w roku 1962. Towarzysz Aleksander Szokin od ponad roku przewodniczył Państwowemu Komitetowi Rady Ministrów ZSRR do spraw techniki elektronicznej. Inaczej mówiąc, odpowiadał za tę działkę przemysłu. On zmusił przebywającego wówczas w USA naukowca Malina do przemycenia nowego typu mikrochipu firmy Texas Instruments. Następnie wezwał badaczy, pooglądał chwilę mikrochip Texas Instruments SN51 pod swoją lupą i pokazując na niego palcem powiedział: skopiujcie go, kawałek po kawałeczku, bez żadnych zmian. Daję wam 3 miesiące. Radzieccy naukowcy, w badaniach równie zaawansowani co amerykańscy, byli oburzeni. I w pewien sposób mieli rację. Sowieccy studenci wracający ze stażów w USA chwalili się wówczas, że w sumie nie nauczyli się tam niczego, czego nie uczyliby ich profesorowie w Moskwie. Szokin jednak widzi rezultaty, a raczej ich brak. Nie jest ważne dla niego, jak mądrzy są jego naukowcy. On widzi, że rosyjski przemysł nie jest zdolny do zaprojektowania i wyprodukowania w dużej skali układów tak zaawansowanych jak Amerykanie. Szokin sądzi, że kopiując najnowsze produkty Made in USA, zdoła zmniejszyć dystans do Ameryki. W KGB powstaje dyrektoriat T, od słowa technologia. Ten dział miał realizować obchodzenie wczesnych technologicznych sankcji i dostarczyć najnowsze zachodnie technologie. Kiedy Putin przyjechał do Drezna w latach 80., jego działalność była już bardzo rozwinięta. W tym mieście znajdowała się siedziba NRD-owskiego twórcy zaawansowanych technologii, firmy o uroczej nazwie Robotron. W związku z licznymi kontaktami z zachodnioniemieckimi przedsiębiorstwami odwiedzali ją często przedstawiciele firm takich jak Siemens, Bayer czy Thyssen. Biznesmeni lubią wygodę, dlatego lokowano ich w najbardziej luksusowym hotelu w Dreźnie, który przypadkiem należał też do sekcji wypoczynkowej Stasi. Wśród zachodnich gości selekcjonowano tych podatnych na współpracę w imię budowy komunizmu oraz tych podatnych na szantaż. Gości z drugiej kategorii następnie skutecznie upijano czy też nasyłano na nich prostytutki. A strach przed upublicznieniem nagranych w ten sposób kompromatów potrafił zmusić ich do współpracy. Ale poza tą brutalną, tradycyjną ścieżką szpiegowską była też czysto gospodarcza. Stawiano dziesiątki firm słupów, często w neutralnych krajach takich jak Austria czy Szwajcaria. W zarządach tych spółek zasiadali niejednokrotnie sami agenci KGB albo blisko współpracujący ze służbami, na przykład handlarze bronią. Firmy te, w teorii, według prawa i zapisów w rejestrach, zupełnie niepowiązane z państwami komunistycznymi, nie były objęte sankcjami, więc bez większych problemów nabywały objęte właśnie ograniczeniami eksportowymi urządzenia i komponenty. W jedną stronę szła broń, futra i złoto, a w drugą stronę wracały technologie. Kupowano nie tylko mikrochipy, ale też na przykład precyzyjne obrabiarki zdolne do dokładnego, precyzyjnego wycięcia cichych układów napędowych do okrętów podwodnych, utrudniając ich wykrycie. Przy takich właśnie pracach miał brać udział Władimir Putin. Jednak kiedy przeprowadzał się on do Drezna w roku 1985, przynajmniej część wierchuszki ZSRR wiedziała już, że to wszystko, niczym nauka angielskiego przez syna Adama Miałczyńskiego, idzie jak krew w piach. I zanim przejdziemy dalej, jedna jedyna prośba. Jeżeli podoba Ci się ten odcinek lub poprzedni o Samie Altmanie i chciałbyś usłyszeć więcej lub chciałabyś usłyszeć więcej, to kliknij proszę subskrybuj. Będę szalenie wdzięczny. Dwa lata wcześniej, w roku 1983, szef sztabu generalnego Armii Radzieckiej, marszałek Nikołaj Ogarkow, spotkał się z amerykańskim dziennikarzem Leslie Gelbem. Wywiad przeprowadzany przez Gelba dotyczył zwiększania liczby radzieckich żołnierzy w Europie, ale po nagraniu już w prywatnej rozmowie marszałek stwierdził: Les, daj spokój, dobrze? Wiesz, że wyprzedziliście nas w Europie i na każdym innym froncie. I wiesz, że przewaga Ameryki nad Związkiem Radzieckim rośnie, a nie maleje. Cały nowoczesny potencjał wojskowy opiera się na komputerze, a systemy uzbrojenia są teraz oparte na komputerach, które dopiero zaczynamy mieć. Miał też dodać: zimna wojna się skończyła, to wy ją wygraliście. Ogarkow już wcześniej ostrzegał elitę Związku Radzieckiego, że tamtejszy system nie potrafi nadgonić dystansu do USA i zmienić to mogłaby jedynie głęboka jego reforma, czyli odejście od komunistycznego systemu i centralnego planowania. Już w roku 1983 wiedział, że jest za późno. KGB skutecznie kupowała procesory i kradła ich plany. Firmy wydmuszki w Szwajcarii i Austrii zdołały zakupić setki maszyn do wytwórstwa półprzewodników. Ale innowacje nie polegają na genialnym pomyśle, ani nawet na teoretycznej zdolności do wyprodukowania produktu. Przy budowie procesorów liczy się finalnie zdolność do masowej produkcji setek tysięcy egzemplarzy, niezwykle wysokiej czystości materiałów, złożenia z nich niezwykle wysokiej jakości układów, które będą niezawodne. Mimo że radzieccy fizycy mieli wiedzę podobną do Amerykanów, to właśnie wiedza o tym, jak prażyć, jak lutować i pokrywać krzem chemikaliami na masowej linii produkcyjnej, była tym, czego radzieccy szpiedzy nie mogli kupić ani wykraść. To właśnie dlatego w sporze Aleksandara Szokina z rosyjskimi naukowcami rację miały obie strony. Naukowcy wiedzieli, że teorie znają tak dobrze jak Amerykanie. Szokin z kolei widział efekt, czyli brak dużej ilości zaawansowanych mikroprocesorów. Ale źle zidentyfikowali przyczynę. Zamiast rozwijać własne zdolności i budować konkurencję na najlepszej jakości tanio produkowane układy, system centralnego planowania wybierał jeden mikroprocesor, chciał go kopiować i skalować produkcję. To nie działało. Sam marszałek Ogarkow upadek systemu obserwował, co ciekawe, z Polski. Widać mieli go i jego narzekania nieco dość w Moskwie, bo został naczelnym dowódcą Armii Czerwonej na zachodnim kierunku działań. W latach 84-1990 stacjonował w Legnicy na Dolnym Śląsku. Być może z tego wynika dobra dla nas lekcja. Kreml nie od dziś woli zamykać uszy na swoją choćby słuszną krytykę. Nie wiadomo, czy szpiegowskie działania dyrektoriatu T zostały zawieszone po rozpadzie ZSRR i przemianowaniu KGB na FSB. Zniesiono wówczas technologiczne sankcje, więc przemysł mógł zacząć korzystać z zachodnich komponentów, ale zapewne do celów wojskowych wciąż przydawały się szpiegowskie elementy, szczególnie że siatka dyrektoriatu była świetnie rozwinięta. Ale prawdziwy comeback tej instytucji nastąpił wraz z zajęciem Krymu w 2014 roku, a jeszcze intensywniej jej działalność została rozwinięta po tym, jak Zachód wprowadził sankcje wobec Rosji w 2022 i 2023 roku. W kwietniu tego roku Financial Times opublikowało śledztwo dotyczące firmy zarejestrowanej w takim typowym brytyjskim domku szeregowcu McInnes Corporation LLC, która okazuje się, że wyeksportowała do Rosji elektronikę wartą 1,2 miliarda dolarów. Już miesiąc później ta sama gazeta opublikowała kolejny wynik dochodzenia, w którym pokazują, jak rosyjska siatka o kryptonimie Sernia zdołała zakupić w Niemczech precyzyjne obrabiarki, które powinny być objęte sankcjami. Departament Stanu USA oskarżył osoby i firmy zaangażowane w działalność sieci o prowadzenie wysoce wrażliwych i niejawnych działań związanych z zamówieniami, m.in. właśnie dla dyrektoriatu T FSB. Sieć Sernia składała się z całej grupy firm, z których część rejestrowana była w Moskwie, inne na przykład w Wielkiej Brytanii. Właścicielami albo osobami kontrolującymi była ta sama grupa trzech osób, a dwie ze spółek nawet mieściły się pod tym samym adresem. Po lutym 2002 roku działalność siatki spadła dzięki wprowadzeniu sankcji, jednak jedna z należących do niej firm akurat rozkręciła swoją działalność. To ona w drugiej połowie 2022 roku zdołała zakupić i przetransportować precyzyjne obrabiarki warte ponad 0,5 miliona euro z Niemiec do Rosji. Dodatkowo zakupiła mikroprocesorów za ćwierć miliarda euro w Singapurze. Mikroprocesory te pochodziły od amerykańskich i niemieckich firm, więc tylko w krajach trzecich udało się Rosjanom dokonać zakupu. Ta siatka została zidentyfikowana, została rozbita. Wiele jednak zapewne wciąż działa. Rosjanie skłaniają się ku wykorzystaniu szarej strefy albo właśnie sieci firm rozlokowanych w krajach niestosujących sankcji, twierdzi raport Centrum Nowego Amerykańskiego Bezpieczeństwa z ubiegłego roku. Dlatego walka ze szmuglerami jest w centrum zainteresowania zarówno Amerykanów, jak i Europejczyków. Ale szpiegostwo nie zbawi Rosji. Obchodzenie sankcji jest oczywiście problemem, ale nie uratuje sytuacji Rosji. Pojedyncze zakupy brakujących komponentów pozwalają z pewnością podtrzymać infrastrukturę krytyczną, wznowić produkcję zaawansowanych systemów wojskowych. Niedawno analityk wojskowości Jarosław Wolski mówił o tym, że rosyjska produkcja rakiet manewrujących z pokojowego poziomu 15 sztuk miesięcznie wzrosła do 60 sztuk. Finalnie przez szpiegostwo giną więc ludzie. Dłużej będzie trwała wojna w Ukrainie, a putinowski reżim może się dalej kręcić. Nie miejmy jednak złudzeń. Gdyby nawet napięło się 1000 agenturalnych atletów, a każdy z nich zakupił po 1000 mikrochipów, to rosyjska gospodarka nie wstałaby na nogi. Wiedzą o tym sami Rosjanie, bo to lekcja, której nauczył się ZSRR na swoim własnym upadku. Można wykraść zaawansowaną technologię i nauczyć się produkować ją w małej ilości. Tak było z bombą atomową. Jednak nowoczesna gospodarka i nowoczesne wojsko potrzebuje przede wszystkim milionów zaawansowanych komponentów. Każdy z nich musi być wykonany z niezwykłą precyzją, czystością w procesie, który budują ludzie od wielu, wielu lat pracujących nad ich produkcją. Wiedzy i doświadczenia w produkcji takich komponentów nie da się po prostu wykraść. I to już wszystko na dziś. Dzięki serdeczne za poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji. I do usłyszenia.